To przechodzimy do kolejnego spotkania. Jak widzicie u dołu slajdu, temat tej konferencji to wewnętrzny świat człowieka. Rozeznawanie woli Bożej według świętego Ignacego w głównej mierze polega na analizie wewnętrznych doświadczeń. Więc popatrzymy teraz na ten wewnętrzny świat i jakie tam mamy doświadczenia. Ignacy te różne doświadczenia wewnętrzne nazywa poruszeniami wewnętrznymi. Zdefiniujemy sobie, co to są te poruszenia, skoro w procesie rozeznawania metodą Ignacego są inne. Co to znaczy, że je analizujemy, zastanawiamy się, rozeznajemy, czyli to, co mówiliśmy wczoraj w definicji słowa rozeznawanie. Nazywamy, określamy, roztrząsamy, rozróżniamy, czyli ten wewnętrzny świat można porozróżniać na różne części i się temu w tej konferencji teraz przyjrzymy. Jaki jest ten nasz wewnętrzny świat i jaki jest, jakie są tam poruszenia. Popatrzymy na coś, co jest w środku nas, co jest niewidzialne, ale co możemy na zewnątrz jakoś ponazywać i przez to, że widzimy w pewnych symbolach na zewnątrz, chociażby w słowach, jakoś zrozumieć nasz świat niewidzialny wewnętrzny. Taki na przykład świat wewnętrzny tutaj nam się w ten sposób objawia. Jak święty Ignacy dochodził do poznania i zrozumienia tego wewnętrznego świata? Tutaj mamy cały zestaw dat świętego Ignacego, nie będę o nich mówił szczegółowo, chociaż każdy jezuita chętnie by pewnie o tym dużo mówił. W zeszłym roku mieliśmy jubileusz, w zeszłym i w tym, tak, taki przedłużony, zaczął się 20 maja 1521 roku i w zeszłym roku, czyli 20 maja 2021 roku, mieliśmy 500 lat od nawrócenia świętego Ignacego. Został ranny 20 maja w czasie obrony Pampeluny. Potem mamy jego rekonwalescencję i to jest ten czas, kiedy Ignacy, dochodząc do siebie po tej ranie, wszystko zaczęło się od rany, bardzo ciekawe, prawda? I katastrofa w życiu tego człowieka, 20-paroletniego wtedy. Ale jak się okazało, przyniosło owoce dla całego świata i dzisiaj też o tym rozmawiamy, to jest owocność tej rany. Natomiast potem mamy te różne daty. W przyszłym roku będzie 500 lat od pobytu świętego Ignacego w Ziemi Świętej. Jezuici, którzy też pracują w Ziemi Świętej, prowadzimy taki papieski instytut biblijny i on ma siedzibę w Rzymie i swoją filię w Jerozolimie. Ci jezuici też zapraszają na te 500 lat pobytu w Ziemi Świętej, na tam różne sympozja, rekolekcje i tak dalej. Natomiast w tym roku, ten rok ignacjański, jubileuszowy, Ignacego Ignacjański trwał aż do 31 lipca tego roku, było 400 lat od kanonizacji. Centrum mieliśmy 12 marca, to było 400 lat, ale skończyliśmy 31 lipca, bo to jest wspomnienie liturgiczne, dzień śmierci świętego Ignacego. A zatem najważniejsze dla nas, kiedy się święty Ignacy uczył poznawania tego wewnętrzego świata, no wtedy, kiedy został ranny w obronie Pampeluny, takie są różne artystyczne przedstawienia tego. Historia w skrócie była taka, że Ignacy nie był zawodowym żołnierzem, ale no, umiał jakoś tam się pojedynkować, o tym wiemy, zachowały się jakieś takie pozwolenia na noszenie broni przez niego, kiedyś coś tam nabroił, to jest, zachował się dokument, w którym przyznano mu bodyguards, tak, ochronę osobistą, bo dał się o swoje życie tam, no, prowadził takie życie dosyć, byśmy powiedzieli, szalone, rozrywkowe przed swoim nawróceniem. No i znalazł się w twierdzy malutkiej Pampeluna na pograniczu hiszpańsko-francuskim, gdzie raz Francuzi coś zdobywali, raz Hiszpanie coś zdobywali. No i Francuzi oblegli Pampelunę, która była wtedy w rękach hiszpańskich. Na ówczesne czasy, trochę upraszczane, tak, hiszpański, to były te różne księstewka. No i wszyscy się chcieli poddać, no bo to taka wojna na pograniczu, lepiej się poddać i nie ginąć. A Ignacy mówi, nie, będziemy się bronić, no i tak wszystkich zapalił, że zaczęli bronić. I na początku gdzieś walki ostrzał artyleryjski wybuchł blisko jego i strzaskał mu jedną nogę i zranił poważnie drugą. No i wszyscy się chętnie już wtedy poddali, tak. Chociaż tam Ignacy nie dowodził, ale tak wszystkich zapalił. No i Francuzi, to są Francuzi, wzięli go na noszach i dwa tygodnie na wołach ciągnęli na wozie z tą strzaskaną nogą, którą jakoś tam mu poskładali, do takiego domu, to tak się nazywa, dom zamek w krainie Basków, Ignacy Łubaskiem. I Ignacy tej górnej kondygnacji, tak, ona jest w takim stylu, to się nazywa styl Mudehar, to znaczy ona ma takie wpływy też arabskie, bo tam było sporo Arabów przez różne historie od najazdów islamskich. Ignacy dochodzi do siebie. Na początku, ponieważ był właśnie, chciał się zawsze pokazać, być chwalony, chciał zdobywać serca różnych kobiet, więc ta noga mu się źle zrosła, źle wyglądała, kazał ją sobie jeszcze raz poustawiać, bez znieczulenia, wiadomo, jak to mogło tam być, no ale ta jego próżność tak, no, to tak prowadziła. No i w tym domu tak ten cały dom wyglądał. Takie domy rodzinne, jednocześnie miały funkcje obronne. W tej górnej kondygnacji, tutaj mamy zdjęcie współczesne i taką tutaj rzeźbę, gdzie Ignacy leży, tam siedzi trochę pół leżąc, tak z nogą wyciągniętą, która się tam zrastała. Ma otwartą książkę, możemy tutaj bliżej zobaczyć, tak to wygląda ta rzeźba. Czyta różne książki, takie, które były pod ręką, on lubił czytać w ogóle, tak był w sensie wykształcony, też umiał pisać, ładnie kaligrafował. Nie było w tym domu tego, co lubił najbardziej czytać, czyli nie było romansów rycerskich. On to lubił te opowieści, te baśnie, to jakoś jego wyobraźnię rozpalało do różnych super wyczynów bohaterskich, zwłaszcza do różnych księżniczek, dam i tak dalej. No ale takich książek nie było. Co było w domu? Były żywoty świętych i żywot naszego Pana Jezusa, taki opis taki beletrystyczny, literacki, tak, opisany przez kogoś. No to lubił czytać, nie było tego, co lubił, ale czytał to, co było, więc czytał te żywoty świętych i o różnych rzeczach marzył i rozważał. I zaczyna się czas jego takiej refleksji nad tym, co przeżywa. I w swojej autobiografii pisze mniej więcej tak. Czytał więc często te książki i nawet poczuł w sobie pewien pociąg do tego, co tam było napisane. Ale kiedy przerywał to czytanie, rozmyślał niekiedy nad tym, co przeczytał, kiedy indziej zaś nad sprawami światowymi, które przedtem zajmowały jego umysł. Wśród tych wielu spraw próżnych, które mu się narzucały, jedna tak bardzo opanowała jego serce, że zatopiwszy się w niej, rozmyślał nad nią 2, 3, a nawet 4 godziny, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Miał bogaty świat wewnętrzny. Marzył o tym, czego by miał dokonać w służbie pewnej damy, o środkach, których by użył, aby dostać się do miejscowości, gdzie ona mieszkała, o wierszach i słowach, których by się do niej zwracał, wreszcie o czynach orężnych, których by dokonywał w jej służbie. I tak był pogrążony w tych marzeniach, czy nawet nie widział, jak bardzo były one niemożliwe do spełnienia, ponieważ dama ta nie była zwyczajną szlachcianką, ani hrabianką, ani księżniczką, ale należała do nieporównanie wyższego stanu. I stoicy się tam domyślają różnych rzeczy, bo Ignacy tego nie powiedział w swojej autobiografii, którą dyktował sekretarzowi pod koniec życia, że chodziło o jedną, o królowę, czyli hiszpańską, ale marzyć może. Tymczasem pan spieszył mu z pomocą. Tutaj zaczyna się opis, jak Ignacy doszedł do badania różnych doświadczeń wewnętrznych i zauważenia ich różnicy. Tymczasem pan spieszył mu z pomocą i sprawiał, że po tych myślach o tej damie i tych wielkich czynach następowały inne zrodzone z tego, co przeczytał. W rzeczy samej, podczas czytania żywotu Pana naszego i żywotów świętych, myślał nad nimi i tak rozważał sam sobie. Co by to było, gdybym zrobił to, co święty Franciszek, albo co zrobił święty Dominik. I rozmyślał o wielu rzeczach, które wydawały mu się dobre, a zawsze miał na oku rzeczy trudne i ciężkie, ambitne. A kiedy je sobie przedstawiał, wydawało mu się rzeczą łatwą chcieć dziewczyny. I całe jego rozważanie sprowadzało się do tego, że mówił sam do siebie: święty Dominik zrobił to, więc i ja muszę to zrobić. Święty Franciszek zrobił to, więc i ja muszę to zrobić. Myśli te, to sobie myślał, myśli te trwały w nim przez dłuższy czas. Potem znów inne rzeczy je przerywały i nachodziły go myśli światowe, o których była wyżej mowa. One też zajmowały go dość długo. I to następstwo różnych myśli trwało w nim przez dosyć długi czas, a on zatrzymywał się zawsze nad myślą, która pojawiała się i narzucała jego wyobraźni. I jego myśli i obraz. Już to myślał o światowych wyczynach, których pragnął dokonać, już to ta inna o Bogu. Już to myśl, to była światowa wieczna, już to myśl o Bogu. Wreszcie znużony porzucał je i zajmował się czymś innym. Jednakże w tym następstwie myśli była taka różnica. Kiedy myślał o rzeczach światowych, doznawał w tym wielkiej przyjemności. A kiedy znużony porzucał te myśli, czuł się oschły i niezadowolony. Kiedy znów myślał o odbyciu boso pielgrzymki do Jerozolimy lub o tym, żeby odżywiać się samymi tylko jarzynami i oddawać się innym surowościom, jakie widział u świętych, nie tylko odczuwał pociechę, kiedy trwał w tych myślach, ale nawet po ich ustąpieniu pozostawał zadowolony i radosny. Czyli Ignacy doświadcza różnych uczuć, różnych stanów. Kiedy myśli o czymś przyjemnie, jak przestaje o tym myśleć, zwłaszcza o tych wyczynach światowych, to jest oskły. Kiedy myśli o naśladowaniu świętych, w trakcie jest mu przyjemnie i jak potem również jest mu radośnie. Tak? Czyli jest ta różnica. Po jednych, chociaż są przyjemne, następuje osłość i smutek i jakieś takie zmęczenie. Po innych przyjemnych one trwają. Zauważył tę różnicę. I tak sobie siedzi na tym swoim łóżku w czasie rekonwalescencji i nie zwracał uwagi na początku na te różnice, nie zatrzymywał się nad oceną tej różnicy, aż do chwili, kiedy pewnego razu otworzyły mu się nieco oczy i kiedy zaczął dziwić się tej różnicy i zastanawiać się nad nią. To doświadczenie doprowadziło go do zrozumienia, że jedne myśli czyniły go smutnym, inne zaś radosnym. I tak powoli doszedł do poznania różnicy duchów, które w nim działały. Jednego szatańskiego, drugiego Bożego. Więc tak Ignacy dochodzi do zauważenia w sobie tej różnicy, że ten świat wewnętrzny tak na niego wpływa, jest to na różny sposób. Zatem bardzo tu ważne zdanie, że nie zwracał uwagi, to przeczytałem to przed chwilą, ale widzę, że też mam na slajdzie, i zatrzymywał się nad tym, nad oceną tej różnicy, aż do chwili, kiedy pewnego razu otworzyły mu się nieco oczy i zaczął się dziwić tej różnicy, i zaczął się zastanawiać nad nią. Że to doświadczenie, że jedne myśli czynią go smutnym, inne czynią go radosnym. Zajrzyjmy zatem dalej, przyjrzyjmy się temu naszemu światu wewnętrznemu, zajrzyjmy do środka i zacznijmy nazywać, co w tym wewnętrznym świecie można porozróżniać, tak jak Ignacy zaczął rozróżniać. Spróbujmy zdefiniować poruszenia duchowe. Mamy taką definicję, jedną z możliwych, że poruszenia, emociones, to jest po hiszpańsku, pochodzi od łacińskiego movere, czyli być w ruchu, ruszać coś, ruszać się. Poruszenia duchowe można rozumieć jako naprzemienność oddziałujących na siebie myśli, wewnętrznych odczuć i odruchów, upodobań i odrazy, które spontanicznie, bez udziału naszej woli, pojawiają się w świadomości. Obejmują one wiele aspektów ludzkiej psychiki. Pamięć, wyobraźnię, formowanie się sądów i opinii, wolę, odbiór wrażeń, mechanizmy wyborów i podejmowania decyzji, pragnienia i motywacje, marzenia, skojarzenia, wewnętrzne dialogi. I to, co Ignacy za poruszeniem duchowym, to praktycznie wszystko, co w nas rodzi się, szczególnie spontanicznie, no bo jeżeli naoglądamy się horroru i potem mamy w nocy koszmary, to nie jest spontanicznie, tak? Jest przyczyna, jest skutek. Ale kiedy nie wywołujemy zamierzony sposób na jakieś przyjemności czy smutku, to wtedy rodzą się w nas takie rzeczy i one dotykają w świecie wewnętrznym tak wielu różnych części naszego wnętrza. Albo coś nam przypomną, czy dotyczą pamięci. Albo jakiś obraz mamy w wyobraźni. Albo mamy jakąś opinię, sądy opinii. Albo coś chcemy, czy naszej woli dotyczy. Poruszenie woli też jest jednym z poruszeń wewnętrznych, czy poruszeń duchowych. Mamy mechanizmy wyborów, czyli jakieś poruszenie, by coś się zrobić, tak jak Ignacy, tak jak święty Franciszek, lub nie zrobić, lub damy coś zrobić, lub nie zrobić. W pragnieniach, motywacjach, marzenia są takim wewnętrznym ruchem w naszym wewnętrzu, poruszenie, skojarzenia różnego rodzaju i tak dalej. Mamy myśli, mamy upodobania, coś mnie przyciąga, mamy odrazy, coś mnie odpycha i tak dalej. Więc te wszystkie rzeczy to są poruszenia duchowe. Jak święty Ignacy prowadził dziennik duchowy, zachował się tylko fragment, kiedy święty Ignacy rozeznawał dla zakonu, jak spisać w konstytucjach pewną taką rzecz prawną dotyczącą utrzymania domów, to wtedy mamy, że odprawiał codziennie msze i zapisywał swoje poruszenia i też z modlitwy. I wtedy używał takich różnych słów, że miał takie doświadczenia. W dzienniku duchowym mamy tak. Miał łzy, idziemy od góry, od lewej do prawej. Łzy, radość i odpocznienie duchowe, intensywne pocieszenie, podniesienie umysłu, Boże oświecenia, duchowe smakowanie i duchową słodycz, widzenia wyobrażeniowe i umysłowe, słowa nadprzyrodzone, objawienia, uczucie miłosnego przylgnięcia, boski dotyk, rozpalenie w miłości, pocieszenie bez uprzedniej przyczyny, radość duchowa, która pociąga do rzeczy niebieskich, pokój i uciszenie duszy Stwórcy i Panu, Boże natchnienia, które się powtarzają. Takich słów używa Ignacy, żeby opisać te wewnętrzne doświadczenia, gdy się modlił, wewnętrzne reakcje na doświadczenie Boga. One są w takim kluczu przede wszystkim pozytywnym i ogromnej bliskości. Ignacy już jest na takim etapie swojej zażyłości z Panem Bogiem, że już tak Boga doświadcza. Nie ma tutaj opisu tych doświadczeń, które są bardziej, tak jakbyśmy powiedzieli, trudniejsze, w których są napięcia. Ignacy używa takich słów na określenie czegoś, co otwiera, rozwija i prowadzi ku Bogu. Nazywa to pocieszeniem. Różne mamy słowa tutaj, pocieszenia, na przykład bez uprzedniej przyczyny, chyba jeszcze gdzieś było. Tutaj nie ma tego, natomiast takie doświadczenia, kiedy jesteśmy napięci, na przykład w stresie, w lęku, w wyobrażaniu sobie zagrożenia, Ignacy nazywa strapieniem. Są terminy techniczne dla określenia tych wewnętrznych stanów. Jest pocieszenie, które rozpala mnie miłością do Pana Boga, i strapienie, kiedy czuję się jakby odłączony. Dla mnie jest to realne, że się czuję odłączony, jakby, no dlatego, że naprawdę Pan Bóg przy mnie jest, ale przeżywam teraz takie doświadczenie. Ignacy te doświadczenia napięć wewnętrznych nazywa strapieniem, tych napięć interpretowanych negatywnie, bo mogą być napięcia też pewne pozytywnie, a te, które rozpalają go i zbliżają do Pana Boga, nazywa pocieszeniem. No więc widzimy, że jest w tym trochę takich sporo pojęć, mamy takich różne tutaj równania, cały świat wewnętrzny, więc spróbujmy pójść dalej w takim rozróżnianiu tego wewnętrznego świata. Jedną z rzeczy, które Ignacy zauważył w czasie tego zastanawiania się nad sobą w czasie rekonwalescencji, były myśli. I mówi, że są we mnie trzy rodzaje myśli. Zakładam we mnie trzy rodzaje myśli. Jedna moja własna, która pochodzi z mojej wolności i chcenia, i inne dwie, które przychodzą ze zewnątrz. Jedna od ducha dobrego i druga od złego. Na innym miejscu św. Ignacy mówi, że doświadcza i są różne poruszenia i myśli, które różne duchy mu przynoszą.
Co to jest ten skrót?
Tak, zamierzam o tym powiedzieć. Ten skrót to jest ćwiczenia duchowe. To jest ta książeczka, która jest scenariuszem do prowadzenia rekolekcji. To nie jest do czytania osobistego, to nie jest traktat o Panu Bogu, to jest scenariusz do prowadzenia rekolekcji ignacjańskich i ono jest ponumerowane, czyli mamy ćwiczenia duchowe numer 32. Tego tekstu szukali w tej książeczce. Można tą książeczkę badać jako też właśnie w sposób akademicki, naukowy, literacki i tak dalej. Więc to jest to miejsce. 32 numer 17. A zatem mamy trzy rodzaje myśli. Jedna moja własna, druga od ducha dobrego, trzecia od ducha złego. To jest bardzo ważne rozróżnienie źródeł poruszeń. Niektórzy jezuici, pewien dyrektor też domu rekolekcyjnego w Gdyni, który był jeszcze przede mną, na co dzień wręcz mówił, kiedy o czymś myślał, ale też rozmawiał o tym z kimś innym, mówi, przyszła mi taka myśl. Więc nie mówił, o, ja to myślę, bo ja to jestem myślący i tak dalej, ja jestem najważniejszy, myślenie jest najważniejsze, jak Kartezjusz i cała ta tradycja tak ubóstwiająca rozum, tylko mówi, przyszła mi myśl, bo się Ignacego nauczył, to się tak uczymy. I teraz skąd ona przyszła? Czy przyszła z mojej własnej wolności chcenia? Co to znaczy? Z mojej historii życia, z mojego wychowania, z mojego zasobu wiedzy, z mojej osobowości, czyli emocjonalności, umiejętności motywacji, tego wszystkiego, czyli ze mnie, jakby z natury mojej. Pan Bóg oczywiście w nadprzyrodzony sposób tak jest i stwarza naturę, ale mówię, że ta natura jest przyrodzona, jest naturalna tutaj na ziemi. Z doświadczeń zwyczajnie ziemskich przychodzi mi jakiś myśl, tak? Mama uczyła, żeby robić dobre uczynki, przychodzi mi myśl, żeby robić dobry uczynek. On jest naturalną, jest naturalna myśl o czymś dobrym. Nie ma tutaj nadprzyrodzonego albo w jakiś sposób nadzwyczajnego ingerowania Pana Boga. Są też takie myśli. A potem są inne myśli od ducha dobrego, czyli że jednak ze świata nadnaturalnego i przychodzi mi taka myśl, zastanawiam, tak, co ona z sobą niesie, tak, czy z pocieszeniem, czy mnie prowadzi do stawienia. Od ducha dobrego będzie zawsze prowadzić do pocieszenia. Pocieszeniem jest tak, że na przykład żal za grzechy u świętego Ignacego. To jest też dosyć ważne, że pocieszenie to nie tylko emocjonalna przyjemność, ale wszystko, co mnie pociąga do Boga. Jeżeli jestem w sytuacji grzechu i myślę o nawróceniu, jest to myśl, która prowadzi mnie do Boga. Jest to myśl pocieszająca. Myślę, żeby się nawrócić, myślę, żeby wyspowiadać, myślę, żeby zmienić moje życie. A więc to jest kolejne źródło. Duch dobry, Pan Bóg i Jego aniołowie w innych miejscach, mówi święty Ignacy. No i duch zły. Najczęściej nazywamy to pokusą. Tak? Ale to przychodzi w formie myśli. Tak? A może zrobić to? A może ja mu odpowiem? Tak? A może ja jej odpowiem? A może ja... Tak dalej. Więc przychodzą pokusy od ducha złego. Więc mamy trzy źródła. Często upraszczamy badanie rozeznawania wewnętrznego do dwóch duchów. Dobry i zły. Ignacy w tym sensie jest ogromnym skarbem i darem dla Kościoła, że mówi, może także pochodzić poruszenie ze zwyczajnej natury ludzkiej. I rozeznawanie polega na rozróżnianiu, zastanowienie się, skąd ta myśl. Bo to jest ważne. Jeśli jest z mojej natury i nie mam dodatkowych wskazówek, nadal mogę pójść za taką myślą i ją wprowadzić w czyn, podjąć decyzję, że ją zrealizuję i tak dalej. Ale jeśli coś rozeznaję bardzo po Bożemu, to gdy przychodzi mi myśl i ja wiem, że ona wynika na przykład z moich zranień, tak, że Pan Bóg jest tyranem i mi każe coś robić, to sobie powiem, wiem, że to wynika z moich zranień i nie wezmę jej pod uwagę. To jest już rozróżnienie. Tak? Bo chcę nasłuchiwać, co przychodzi od Boga, bo szukam woli Bożej. I jestem wrażliwy też i uważny na ewentualne pokusy, to co mnie obciąga. Kolejnym poruszeniem wewnętrznym są emocje. Dwa słowa o tym. Mieliście chyba kiedyś takie skupienie czy warsztat o emocjach, więc tutaj tylko trochę, ponieważ jest to część naszego wewnętrznego świata. Słowo emocja pochodzi od łacińskiego emovere, co oznacza poruszać, w ruchu, pobudzać, podniecać. Będzie 1000 definicji pewnie emocji. Taką, którą ja tutaj wybrałem, to jest w tym drugim tutaj punkcie na slajdzie definicja. Emocja to całościowa, subiektywna reakcja organizmu na bodziec w danej chwili. Całościowa to znaczy, że ponieważ emocje są wcielone, nasz cały układ nerwowy przez całe ciało przebiega, więc całościowo reagujemy i czujemy jakąś emocję. Subiektywna, bo na przykład nie wiem, przy takim oświetleniu, czy w tej temperaturze, czy w tym ciśnieniu atmosferycznym, ktoś subiektywnie czuje się dobrze, a ktoś subiektywnie światło go razi za gorąco mu albo za zimno, więc to jest całościowa, ale jest subiektywna, każdy ma inaczej. Jednego wkurza to, że się samochód zepsuł albo autobus uciekł, a inny jest wyluzowany, tak? Więc całościowa, subiektywna reakcja organizmu, to jest cały nasz organizm biologiczny, naturalny tutaj na Ziemi, tak? I w danej chwili. Teraz jestem sfrustrowany, ale jestem ucieszony, bo z tym ciastko wypiję kawę. Za chwilę to mija, to jest w danej chwili. W doświadczeniu rekolekcji ignacjańskich, ćwiczeń duchowych, ważne jest, by emocja, która porusza całego człowieka, czytamy slajd, i rodzi się w nim spontanicznie, przemieniła się w bardziej trwałe uczucie lub uporządkowane przywiązanie. Czyli jeżeli duch dobry wzbudza w mojej naturze emocje, a nie pochodzi to tylko z historii mojej, ale duch dobry, jak jeszcze Pan wzbudza emocje, to po to, aby ona była nie tylko chwilowa, choć emocja to jest w danej chwili, ale żeby emocja przekształciła się w pewne nastawienie, pozytywnie to ujmując, nie pewne zraniony mechanizm obronny, tylko pewne nastawienie pozytywne, pewną więź z dobrem, z miłością, z samym Jezusem, z Panem Bogiem. Słowo emocja we współczesnym rozumieniu nie występuje w książce ćwiczeń duchowych, no ale poszerzamy jak gdyby intuicję Ignacego, że emocja to jest część naszego wewnętrznego świata i dlatego o niej teraz mówię. Więc teraz zrobimy sobie ćwiczenie. Jak zwykle oddaję głos teraz Ancie.
Umiem obsługiwać mikrofon, jest dobrze. Tak sobie jeszcze pomyślałam w kontekście tego, co ojciec mówi, w kontekście naszej wspólnoty i właśnie różnych darów, charyzmatów, słów poznania i proroctwa. że moje doświadczenie jest też takie jak, no właśnie, nie? Gdzieś tam gitary zaczęły pokazywać się w naszej wspólnocie, zaczęliśmy je odkrywać i też uczyć się właśnie rozeznawać. Byłam właśnie wtedy też, pamiętam jeszcze z Anią Kasprzycką na kursie byłam na kursie i tam też uczyliśmy się właśnie posługiwać i odkrywać dar poznania, dar słowa poznania, proroctwa. I pamiętam, jak właśnie bardzo mocno nas też uczyli rozeznawać, nie? Co jest właśnie ode mnie, a co jest z Bożego Ducha, nie? I myślę, że to też, nie, jest niesamowicie ważne, jak posługujemy darami, charyzmatami, żeby właśnie, żeby tego się uczyć i poznawać i tak rozeznawać, więc Ignacy jest skarbem. Dobrze, kochani, to jak to ja zachęcam, usiądźcie wygodnie, poczujcie, że was podtrzymuje Pan w istnieniu. Będziemy się uczyć, ćwiczyć, właśnie ćwiczenia, to Ignacy nas ćwiczy, szerzy jest dusz, więc się pouczymy, poćwiczyć, żeby poznać, co się w nas dzieje. Więc możecie odłożyć, co tam macie i usiąść sobie spokojnie, wygodnie, zamknąć oczy, ale nie odjechać za daleko. Ale tak, żeby skupić swoją uważność na tym, co będę mówiła, co będę wam proponowała. Zamknijmy oczy, będzie nam łatwiej się skupić na tym, co jest w nas, a nie na Anecie. Pomyśl sobie teraz o jakiejś ostatniej rozmowie, spotkaniu z ważną dla ciebie osobą. Jakaś ostatnia sytuacja, spotkanie, rozmowa z osobą, która jest dla ciebie ważna. Może być to spotkanie, nie wiem, bezpośrednio się spotkałeś, czy telefonicznie rozmawiałeś. Przypomnij sobie miejsce, gdzie to było, gdzie się odbywało to spotkanie, czy ta rozmowa, gdzie ty byłeś w tamtym czasie. Przypomnij sobie, jak ta osoba wyglądała. Może w co była ubrana, jak wyglądała na tym spotkaniu, może ty jak wyglądałeś. Przypomnij sobie fakty tego spotkania. Co ta osoba mówiła do ciebie? Co robiła? Pomyśl o tym, co najbardziej ciebie zatrzymało w tym spotkaniu, w tej rozmowie. Co było dla ciebie ważne? Pomyśl teraz jakby od środka, pewno będąc swoimi wewnętrznymi oczami ciała. Jaka emocja jest teraz w tobie na wspomnienie tej sytuacji? Spróbuj nazwać to, co czujesz teraz wewnętrznie, fizycznie, gdy wspominasz tą sytuację. Jaką emocję czujesz na wspomnienie tej osoby i tej konkretnej sytuacji? Pomyśl, czy to jest emocja przyjemna, czy nieprzyjemna. Czy to spotkanie, rozmowa, co ta osoba mówiła, czy robiła, czy to było dla ciebie przyjemne spotkanie, czy nieprzyjemne. Czy to są uczucia bliższe złości, jakiejś irytacji, niepokoju, czy może bliższe miłości, tęsknoty, sympatii. Staraj się to nazwać, co czujesz. I teraz zobacz, jak fizycznie i gdzie doświadczasz tego uczucia w swoim ciele. Które miejsca twojego ciała są teraz poruszone? Zobacz w swoich nogach, tułowiu, w swoich rękach, na karku, w brzuchu, w których miejscach jest jakaś zmiana. Możesz pomyśleć, jakie ma one natężenie od 1 do 5. Czy jest to jakaś silna zmiana, czy czujesz jakąś zmianę? Możesz zauważyć, czy pojawia się teraz w sobie jakiś głębszy oddech, czy nie doświadczasz tego głębszego oddechu. To może być jakaś taka wskazówka, czy umiesz przeżyć tą emocję, na ile może spychasz do podświadomości, albo zakopujesz z różnych przyczyn jakiś stan pustki, nieczucia niczego. Teraz pomyśl, zastanów się, co chciałabyś pod wpływem tego uczucia zrobić. Jak twoje ciało chciałoby wyrazić to uczucie względem tej osoby. I zapraszam, żeby nie bać się tych myśli, tylko nazwać to w sobie. Co ta emocja w tobie, to uczucie, do czego cię jakoś mobilizuje. Tego się uczymy tutaj, żeby nazwać. Jak to dostrzegamy, to w kolejnym kroku możemy podjąć decyzję, co chcemy zrobić z tą energią, tudzież z tą właśnie uczuciem, które się we mnie pojawiło. Czy chcę coś zrobić, co chcę zrobić, czy nie chcę tego zrobić. To jest dopiero decyzja w rzeczywistości. Dobrze, to zachęcam, żeby wziąć głęboki oddech i wrócić do rzeczywistości, odprężyć się. Możecie sobie później jeszcze powrócić do tego doświadczenia i jakoś ponazywać to w sobie. Jeszcze chciałam spytać, czy ktoś chciałby się podzielić tym, co odkrył w czasie tego, czy właśnie udało wam się jakoś wrócić do jakiejś sytuacji. Czy to w tobie obudziło jakieś emocje, czy zauważyłeś, jakie to ma przełożenie na twoje ciało?
Ja poczułem wdzięczność. Trudno mi to było jakoś umiejscowić w ciele, natomiast chciałbym podziękować tej osobie za spotkanie.
Dzięki. Ktoś jeszcze? Ktoś coś poczuł w swoim ciele? A nie chcesz się podzielić?
No właśnie, że poczułam, że może dzięki temu, że się zatrzymałam, skupiłam się na tym, dałam sobie takie prawo, żeby zauważyć te emocje. Właśnie w ciele poprzez jakiś szybszy oddech, szybszy serca.
Ktoś jeszcze?
To może ja poczułam z tymi uczuciami właśnie to ulga, wdzięczność, a jeśli chodzi o ciało, to rzeczywiście zaczęłam głębiej oddychać i wtedy powiedziałaś o oddechu. Też czułam, że się uśmiecham. Także to było takie cenne doświadczenie.
To moja jedna refleksja, ojciec nas zaraz doprowadzi, ale dla mnie takie odkrywanie właśnie tego, jak moje przeżywanie, moje relacje, moje uczucia i emocje wpływają na moje ciało. W ogóle w tym procesie uzdrowienia wewnętrznego, którym też jakoś tam od wielu lat towarzyszymy i sama przeżywam, pokazało mi, jak to ma przeogromne znaczenie na różne choroby somatyczne w naszym ciele, nie? Jak jesteśmy bardzo mocno jednością, jak nie umiemy przeżywać konstruktywnie naszych emocji, jak to się kumuluje właśnie w naszym ciele i później chorujemy, lekarze nie wiedzą, co z nami, a po prostu oddaję głos.
Dobrze. Tutaj już widzicie kolejny slajd. Przeskoczyłem kilka, bo widzę, że czas biegnie jakoś bardzo szybko, nie wiem, szybciej niż zwykle. Więc mówiliśmy o emocjach, tego pojęcia tego takiego nie ma w książce Ignacego, ale samo doświadczenie inaczej nazwane jest. Ignacy nazywa, bardziej używa słowa uczucia. Rozróżniając ściśle, emocja jest czymś innym od uczucia. Emocja jest przeżywaną w ciele reakcją. Uczucie interpretuje emocję jako skierowaną do czegoś lub do kogoś. Dlatego mamy taką definicję troszkę encyklopedyczną w pierwszym punkcie, że to są stany psychiczne dotyczące sfery afektywnej życia, wdrażające ustosunkowanie się człowieka do określonych zdarzeń, ludzi i innych elementów otaczającego świata. Uczucia stanowią interpretację emocji dokonywaną na podstawie zakodowanych w pamięci człowieka wzorów kulturowych i doświadczeń oraz podyktowanej nimi oceny sytuacji. Ta sama emocja, reakcja organizmu na bodźce, może zostać zinterpretowana jako różne uczucia w zależności od sytuacji. Kiedyś słyszałem taki przykład od jednego z tak zwanych mówców motywacyjnych, współcześnie jest ich wielu. Jest taki mówca, nazywa się Simon Sinek i on podał taki przykład, rozmawiał z kolegą i mówi: słuchaj, jak ja wychodzę na scenę, żeby właśnie mówić motywacyjnie do dużej sali, to czuję napięcie, ręce mi się pocą, tak, żołądek mam trochę ściśnięty. No byś powiedział, no, coś normalnego, taka trema sceniczna, nie? A kolega mówi: ty wiesz co, tak, i to mi się tak boję, jak mi to wyjdzie i tak dalej. A kolega mówi: wiesz co, ja tak samo, ja na przykład mam biec maraton, nie? To też mam ciało napięte, jako jestem gotowy do akcji, ale słuchaj, dla mnie to jest fascynujące, to jest, jestem podekscytowany, że za chwilę pobiegnę, to jest taka fajna sprawa i w ogóle. To samo napięcie w ciele, te same objawy na zewnątrz, interpretowane jedno jako właśnie lęk i zagrożenie przed dużą salą, a drugie jako ekscytację, że za chwilę zrobię coś fajnego. Więc uczucie interpretuje reakcję organizmu, napięcie w naszym ciele. Co mówi katechizm Kościoła katolickiego na temat uczuć? Dodałem też łacińskie, z łacińskiej wersji katechizmu słowa, żeby ci, którzy jakoś chcą mieć inne odniesienia, też to widzieli. Na przykład mówi 1767: uczucia same w sobie nie są ani dobre, ani złe. Nabierają one wartości moralnej w takiej mierze, w jakiej faktycznie zależą od rozumu i woli. Czyli te spontaniczne reakcje emocjonalne nie są ani dobre, ani złe moralnie. Bo nie podjęliśmy decyzji, aby one się pojawiły. One się pojawiły spontanicznie. Dlatego nie musimy się ich bać, bo katechizm nam na nie pozwala. To znaczy, to jest normalna część naszego człowieczeństwa, że mamy ileś tych różnych reakcji codziennie na wszystko, na ludzi, na rzeczy, na zdarzenia i tak dalej. I nie są one ani dobre, ani złe. Tak? Jeżeli czuję się przyjemnie, bo się pomodliłem, jestem się zadowolony, to nie pójdę za to do nieba. Ani dobre, ani złe. I jeżeli spontanicznie tak zdenerwuję się, bo coś mi nie wyszło, to nie pójdę co do piekła, bo to jest spontaniczna reakcja. Jak sobie pomyślę, bez sensu się na to denerwować, to rozblokowuje tę emocję. Nabierają wartości moralnej, jeżeli, jak to ładnie po polsku mówimy, będziemy żywić uczucia. Spontanicznie jakoś odsunąłem się tam od człowieka, bo za blisko do mnie podszedł, nie? Ale potem cały dzień myślę, nie lubię go, no to za tym jestem odpowiedzialny, bo mogę przerwać, a nie przerwałem, tak sobie myślę, no jak jego następnym razem spotkam. Tak. Wtedy mamy już odpowiedzialność moralną, ale same te spontaniczne różne nasze doznania nie są ani dobre, ani złe, nie są przez nas zawinione, nie są powodem naszej zasługi, są wbudowane w naszą naturę. Dalej, pojęcie uczucia oznacza odczucia lub doznania zmysłów. Człowiek dzięki swoim emocjom przeczuwa dobro i przewiduje zło. Nasze reakcje często dzielimy takie dwie grupy, tak zwane uczucia, powiedzieć, przyjemne w przeżywaniu i nieprzyjemne w przeżywaniu. No, żeby nie używać języka, że są dobre i złe, nawet bym nie używał języka, że są uczucia pozytywne, czy emocje pozytywne i negatywne, bo to już jest wartościowanie czegoś, co jest naturalne. Ale są przyjemne w przeżywaniu, te różne napięcia w naszym ciele i są nieprzyjemne w przeżywaniu, te różne napięcia w naszym ciele. I te pierwsze reakcje, ani dobre, ani złe, informują nas o otaczającym nas świecie i również o naszych reakcjach, także właśnie uczuciowych, tutaj, w tym sensie tutaj pod wpływem tych naszych wzorców, tak? Czyli pod wpływem naszych zranień, a tak pod wpływem naszych wzorców przyjemności i osiągania celów i dążenia do szczęścia i tak dalej, zadowolenia. Przeczuwamy dobro, przewidujemy zło. Więc te różne reakcje spontanicznie są reakcją w danej chwili. Natomiast jeżeli się utrzymują przez dłuższy czas, warto się nad nimi zastanowić, co przeczuwamy. Przeczuwamy dobro, czy przewidujemy zło. I w takim bardzo dużym uproszczeniu można by powiedzieć, że jeżeli trwamy dłuższy czas emocji nieprzyjemnej, która jest nieprzyjemna w przeżywaniu, to warto się zastanowić tak, o co mi tutaj chodzi. Czy potrzebuję się tutaj obronić, zadziałać, z czego to się bierze i tak dalej. I jak Pan Bóg patrzy na tę sprawę. Ten instrument, w który Pan Bóg nas wyposażył, reakcji emocjonalnej, nas informuje od jednokomórkowców aż po miliardowy zestaw komórek, jaki my jesteśmy, tak? Miliardowy zestaw komórek zarządzany przez świadomość, czy przez ducha i tak dalej. Dążymy do przyjemności i odsuwamy się od trucizny. I to jest podstawowy mechanizm, który nam mówi, tak, że coś mi służy w życiu, albo coś mi nie służy w życiu. Na tej zasadzie bardzo spontanicznej. I na tej zasadzie bardzo spontanicznej ten mechanizm zawsze działa poprawnie. I jeżeli przez dłuższy czas natomiast ten spontaniczny mechanizm żywię, odkarmiam, tak, podtrzymuję moją wolą, zwłaszcza podtrzymuję te emocje czy uczucia nieprzyjemne w przeżywaniu, to czuję się niedobrze, ponieważ prawdopodobnie patrzę na tę sprawę inaczej niż patrzy Pan. Pan Bóg nawet na grzech patrzy dobrze, nawet na śmierć patrzy dobrze, nawet na paschalne umieranie świata, aby kiedyś zmartwychwstać, co mówiliśmy wczoraj, Pan Bóg patrzy dobrze. Więc te spontaniczne reakcje, ok, ale jeśli dłużej trwamy w takiej pewnej negatywności, czy właśnie czy w trudnym uczuciach trudno przeżywanych, to znaczy, że jesteśmy w konflikcie ze zbożnym spojrzeniem, to też jest jedna z takich tajemnic życia emocjonalnych. Ale ten mechanizm jest super. Więc można go do siebie dopuszczać, to jest powiedziałem. Pozwoliłam sobie na doznanie podobnić. Podstawowymi uczuciami według katechizmu są miłość, nienawiść, pragnienie, obawa, radość, smutek, gniew. Czy ktoś oglądał film W głowie się nie mieści? Tak. Jak ktoś nie oglądał, to jest to obowiązkowy film. Można obejrzeć z dziećmi, troszeczkę starszymi, ale to jest też film dla dorosłych. Tam jest pięć postaci, emocji, które mieszkają w głowie pewnej dziewczynki. I to są te podstawowe emocje. One wynikają tam z innych badań naukowych współczesnych. Jeden z psychologów współczesnych nazywa się Paul Ekman, był konsultantem do tego filmu. I tam mamy radość, smutek, gniew, lęk i odrazę. Jest fajny dubbing, lęk jest grany przez Cezarego Bazurę. Bardzo fajny film, bardzo taki ciepły. I dobrze też tłumaczy, co się dzieje w naszym mózgu. Więc tu są podstawowe emocje, praktycznie prawie te same wymienione, chociaż katechizm ma już 30 lat. U świętego Ignacego te uczucia mogą mieć taką postać, że są nieuporządkowane. On mówi affectiones desordenadas. Czyli te afekty, te nastawienia mogę mieć właśnie na trwałe, bo podtrzymywane, utrwalone we mnie, nieuporządkowane. To znaczy, są to najczęściej struktury mechanizmów obronnych i różnych zranień, tak mówiąc trochę innym językiem. I znajdujemy takie określenia, że są afekty nieuporządkowane, uczucia nieuporządkowane, albo przywiązania nieuporządkowane, to jest to ukierunkowanie emocji do czegoś i związanie z nią. Jest to nieuporządkowane ukierunkowanie emocji, albo nieuporządkowane przywiązanie emocjonalne. Ignacy używa takiego doświadczenia, ponieważ prowadzi osobę, która modli się jego metodą, ale my wszyscy jesteśmy prowadzeni w różnych metodach, także w kalendarzu liturgicznym, tak, Kościoła, przez przejście, przez kontakt z naszą zranioną naturą, doświadczoną przez grzech i zranioną przez grzech, aby z tym nieuporządkowaniem spotkać się i poddać się łasce przemiany, którą nazywamy najczęściej nawróceniem. Więc u Ignacego jeden z tych etapów jego drogi modlitwy mierzy się z tym nieuporządkowaniem. Dlaczego? Bo dla Ignacego te całe ćwiczenia duchowe, czyli nie tylko książeczka, ale proces, który się na podstawie książeczki przeżywa w etapach modlitwy wielodniowej, tak, czy w tych etapach tygodniowych, jak to współcześnie prowadzimy, służą do tego, aby usunąć z duszy wszelkie nieuporządkowane uczucia, a po ich usunięciu, to nam dopiero, szukać i znajdować wolę Bożą w usposobieniu swojego życia, żeby służyło dla zdrowia duszy. W innym miejscu św. Ignacy mówi, że ćwiczenia służą do przezwyciężenia samego siebie, czyli tej części zranionej, która nas ściąga gdzieś tam w dół i zamyka w lęku czy w nieufności, służą do uporządkowania swego życia bez bycia zdeterminowanym przez jakiekolwiek przywiązanie, które byłoby nieuporządkowane. A więc mówiąc trochę innym językiem, jeżeli chcemy rozeznawać wolę Bożą, to potrzebujemy przynajmniej być świadomi, ale także na jakimś etapie życia, pewnie ten etap jest w jakiejś części za nami, a gdzieś na głębszym poziomie może jeszcze przed nami, bo to jest ileś tych warstw przemiany, uzdrawiania. To, co Ignacy za porządkowanie dzisiaj można by nazwać uzdrawianiem, wewnętrznym, potrzebujemy zmierzyć się trochę z tym wszystkim, co jest w nas zranione. Ignacy powie nieuporządkowane i trzymające się kurczowo, byśmy powiedzieli, takich ludzkich rozwiązań. To, co wczoraj mówiłem, święty Paweł mówi, że jesteście jeszcze cieleśni. Trzymacie się ludzkiego sposobu myślenia. Więc jest taki etap, że aby szukać, znajdować wolę Bożą, najpierw trzeba usunąć, no Ignacy troszkę nad nim mieć na wyrost, usunąć wszelkie. Tak? No dzisiaj troszkę łagodniej mówimy, no mieć przynajmniej świadomość swoich zranień i dopiero wtedy można szukać i znaleźć wolę Bożą. Bo inaczej będziemy szukać potwierdzenia dla naszych zranień i ludzkiego sposobu poczucia się lepiej. A jak mamy wielki, piękny, tak w dobrym tego znaczeniu projekt i marzenie, żeby Panu Bożą wolę znaleźć i Bogu samemu służyć, to trzeba się z tym nieuporządkowanym gdzieś zmierzyć. Ten proces uporządkowania u świętego Ignacego dzieje się na przykład właśnie przez tę drogę modlitwy, ale każdy rodzaj modlitwy szczerej, autentycznej, Pan Bóg się zajmie nami, tak? I to zmianą tych to co Ignacy nazywa nieuporządkowanych czy zranionych schematów w nas. Droga ćwiczeń duchowych prowadzi do uporządkowania czy uzdrowienia naszej zranionej przez grzech emocjonalności, afektywności, czyli tych wszystkich przywiązań emocjonalnych, mechanizmów obronnych czy wad, tak to też nazywam wady, albo uzależnienia czy nałogi. To już w takiej najbardziej skrajnej wersji nałóg to jest taki utrwalony i działający siłą już sam z siebie narzucający mi się sposób radzenia sobie ze zranieniem. Taki jest sens uzależnienia. Uzależnienia to są choroby relacji. I proces ćwiczeń prowadzi przez ukierunkowanie tej naszej zranionej emocjonalności na uporządkowane przylgnięcie do Boga i Jego miłości. Bo chodzi o to, żeby ten mechanizm emocjonalny gotowy do więzi przemienić, poddać łasce uzdrowienia, aby ukierunkowała się na Boga, na zaufanie, przywiązanie do Boga, przywiązanie do Jego miłości, do Jego miłości. I w języku biblijnym ten proces nazywamy nawrócenie, o tym będzie też na następnej konferencji więcej. Jak porządkować myśli, poruszenia, emocje, życie? U świętego Ignacego pierwszym jest modlić się o to. Ignacy ma taką modlitwę, ona jest takiej, jakby trzeciej osobie, w takiej formie trochę opisowej tutaj zawarta, czyli nie jest, że Panie Boże, proszę tylko prosić Pana Boga i o co? Mówi, prosić o łaskę, aby wszystkie moje intencje, czyny i działania. Tutaj po hiszpańsku mamy operaciones, czyli wszelkie operacje, procesy wewnętrzne. I właśnie tutaj procesy duchowe, intelektualne, te cielesne sposoby myślenia, w którym święty Paweł, emocjonalne zranienia i działania zewnętrzne, fizyczne, aby były w sposób czysto uporządkowany, dosłownie czysto uporządkowane w służbie i chwale Jego boskiego majestatu. Kiedy Pismo Święte i święty Ignacy używają biernej strony gramatycznej języka, czyli żeby coś było w sposób czysty, to znaczy, że tym, który ma to sprawdzić, jest Pan. Tak? To jest lekarstwo na naszą samowystarczalność. I takie, ja Panie Boże się poprawię i do Ciebie przyjdę, żeby się pochwalić. To jest zły obraz Pana Boga, który oczekuje najpierw doskonałości, a nie, że kocha od razu każdego ze wszystkim, co ma. Jest Pan Bóg. Więc pierwszym, jak porządkować życie? Modlić się o to porządkowanie. Dalej. Jak porządkować? Trwać w uważności, aby je odczuwać, tak, zwłaszcza te emocje, poruszenia, i rozeznawać, i nazywać, rozróżniać. Czyli być uważnym. To między innymi odczuwać, dopuszczać do siebie to przeżycie. To nie jest zawsze łatwe, przy dużych zdaniach potrzebujemy albo kogoś bliskiego, albo właśnie bardzo już dobrze ugruntowanej doświadczenia Bożej obecności, przy której mogę być także słabiej zraniony, aby ta miłość powoli uregulowała moje zranienie. Dopuszczać, odczuwać, rozeznawać, czyli nazywać, interpretować to, co się we mnie pojawia. To jest ważna refleksji w życiu. Szczególnie ignacjańskiego rozkładu sumienia, o którym nie wiem, czy może powiedzieć. Podejmować decyzję w końcu, tak? Czyli dać odpowiedź, czyli mówię, znaczy odpowiedź to jest wzięcie odpowiedzialności. Odpowiedzialność to jest danie odpowiedzi, to jest stanie się zdolnym do odpowiedzi i wybrać, które poruszenia chcę przyjąć, które odrzucić. To jest schemat Ignacego. Odczuć, rozróżnić, rozeznać, zdecydować. Nie idę za tą myślą, nie karmię, nie żywię tego uczucia, albo idę za tą myślą, podtrzymam to uczucie, jest tu coś dobrego, coś korzystnego. Im bardziej świadomie wiem, co we mnie się dzieje, tym bardziej świadomie będę podejmował decyzje. I tylko decyzje wcielone w życie prowadzą do zmiany naszego życia. W podsumowaniu popatrzmy na to, o czym mówiliśmy. Że mamy trzy źródła myśli, poruszeń. Ja, moja własna wolność, współcześnie moja osobowość, duch dobry, Pan Bóg i jego dobrzy aniołowie i duch zły albo anioł zły, takie mamy tu i na cechy określenia. Obszary wewnętrzne, w których doświadczamy poruszeń i potrzebujemy uporządkowania nawrócenia, to nasz rozum, potrzebujemy nawrócenia sposobu myślenia, wyobraźni, nawrócenia wyobraźni, czyli też obrazu Pana Boga, potrzebujemy nawrócenia pamięci, to sposób, w jaki pamiętamy o zdarzeniu. Potrzebujemy uporządkowania, nawrócenia emocjonalnego czy uczuciowego, potrzebujemy przemiany ciała, uzdrowienia ciała i biochemii całej emocjonalnej, afektów, czyli tych przywiązań, ukierunkowania i schematów radzenia sobie z życiem i nawrócenie w naszej woli, w naszych decyzjach, bo często decydujemy, co jest dla mnie korzystne i nie bierzemy pod uwagę tego, jak wyrazić bardziej miłość i jaka jest wola Pana Boga. Czyli potrzebujemy tutaj również uporządkowania woli, że jesteśmy przyzwyczajeni do decydowania we własnym interesie. Jeśli chcemy szukać woli Pana Boga, to będziemy w konflikcie z własnym interesem. Nie zawsze, ja to potem jeszcze wytłumaczę, ale na tej zasadzie zranienia, tak, więc potrzebujemy, to jest jeszcze jeden obszar. Klasycznie się mówi o takich, to święty Jan Krzyża mówi od tego, nie jestem specjalistą, ale on mówi, o, że Pan oczyszcza, on używa słowa oczyszczenie, oczyszcza rozum, oczyszcza uczucia, oczyszcza wolę. No i ukierunkowanie, tak? Te poruszenia zawsze idą w jakimś kierunku, albo ku Bogu, czy jakieś zdrowe rzeczy i to uporządkowane może przywiązanie, albo mnie coś odciąga od Boga i jakieś tym zranienie nieuporządkowane. Na tym kończę tę część wykładową i teraz przez najbliższą godzinę, czyli do obiadu, czyli efektywnie to będzie około 45 minut, wprowadzamy czas medytacji, modlitwy z tekstem Pisma Świętego. Ponieważ, żeby dać Wam więcej czasu na spotkanie, dostaniecie na kartce tę medytację. Ona jest, powiem tak, luźno oparta na tekście, w którym opisana jest droga uczniów idących do Emaus z Jezusem. Ten tekst jest również wydrukowany wierszami Pisma Świętego, ale medytacja nie polega na tym, żeby cokolwiek wydobyć z tekstu, tylko macie tam takie właśnie, Ignacy daje wskazówki do modlitwy. Punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci. I zapraszam, żeby tyle, ile zdążycie w tym czasie, nie spiesząc się, bo nie trzeba przerobić wszystkiego, co jest na tej kartce, ale zapraszam, żeby iść po kolei, bo tam jest sens krok po kroku, spotkać się i z tym tekstem, no to go przeczytać, bo tam mamy super mnóstwo poruszeń, tak? I szli w drodze, zatrzymali się smutni, cudowne emocje, tak? Potem opowiadali, co się wydarzyło i Jezus im tłumaczył, bo nie rozumieli, tak? Czyli no, on coś tam rozumie, mamy uczucia, mamy rozum. Potem Gospodzie mówią, czy serce w nas nie pałało. Mnóstwo bogactwo poruszeń wewnętrznych. I krok po kroku będziecie mieli kartkę, żeby iść i sobie zdać sprawę, czyli uświadomić. Najpierw co widzę dookoła, potem co, czyli jakie poruszenia mam z tego, że coś widzę, słyszę, czuję zapachem, smakuję w ustach, czego dotyka moje ciało, na jakim krześle siedzę i tak dalej. Czyli taki będzie punkt, żeby zdać sobie sprawę z poruszeń zmysłów. Tak, mamy te zmysły oglądu, słuchu, wewnętrznego. Potem będzie drugi punkt, zdaj sobie sprawę i ponazywaj, można nawet zapisywać też w zeszycie, to jest taka medytacja, refleksja, tak? Co czujesz wewnątrz? I będą zdania, które podprowadzają, na co zwrócić wewnętrznie uwagę, tak? Jak teraz popatrzymy na ten ekran, popatrzcie wszyscy na ten ekran, tak? To jest na moją komendę, skierowaliście uwagę na ten ekran. Naszą uwagę możemy kierować. Jak Wam powiem, żebyście popatrzyli teraz na mnie, to skierujecie uwagę tutaj. Jak Wam powiem, to skierujcie uwagę do wnętrza, tam można skierować uwagę i zobaczyć różne rzeczy. I na tej kartce macie krok po kroku, jak spędzić ten czas. Ona jest w takiej formie medytacji gracjańskiej, czyli będzie ta modlitwa, którą mieliśmy, uporządkowanie życia, będzie takie wprowadzenia, coś tam sobie wyobrazić. Można z tego mniej lub bardziej skorzystać, to nie jest aż takie obowiązkowe, ale te kroki, krok po kroku, oparte luźno, ale no, czerpiące z tego tekstu biblijnego, ze Słowa Bożego, uczniów idących do Emaus z Jezusem. Po drodze macie poopisywane różne rzeczy, można się nad nimi zastanawiać, co tam czyta. Jak dojdziecie do takiego punktu, że będzie za pięć pierwsza, to idziemy na obiad. W tym czasie Ola może powiesz, jak ten czas ma wyglądać od strony takiej organizacyjnej troszeczkę.